Witam Państwa ponownie, tym razem już we Wrocławiu. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Przy mikrofonie ojciec Mariusz Mazurkiewicz.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchających Radia Droga.
I Barbara Lisowska. Audycja, jak już Państwo się zorientowali, składa się z kilku części. Pierwsza część to był wywiad z siostrą Boromeuszką, z siostrą Dionizją Solik, która opowiedziała nam historię klasztoru oraz oprowadziła po tamtejszym klasztornym muzeum. Druga część to był wywiad z księdzem Piotrem Filasem, który jest kustoszem, a jednocześnie proboszczem Bazyliki Świętej Jadwigi. On z kolei wprowadzał nas w arkana sztuki, obrazów, które tam się znajdują. Opowiadał bardzo ciekawie o szczelnicy, o ambonie, o ołtarzu i wielu innych ciekawych historii. Tym razem chciałabym porozmawiać z ojcem Mariuszem na temat samej świętej Jadwigi. Choć już wiemy, że urodziła się w 1174 roku, tutaj nie jest precyzyjna data, historycy nie poznali jej tak dokładnie i mówią, że ewentualnie jeszcze do 1178. Urodziła się w zamku w Andex, położonym nad jeziorem Amer w Bawarii i dziś jest to niedaleko, bo 40 km od Monachium. Jej rodzicami byli Bernold VI i Agnieszka Wetyńska. Był to szlachecki ród, bardzo bogaty, który miał ogromne wpływy poprzez koneksje rodzinne czy też małżeństwa. Miał wpływy we Francji, Danii, Śląsku, Polsce. I co ciekawostką jest, że siostra świętej Jadwigi, Agnieszka, która później została też świętą Agnieszką, wyszła za mąż za króla Filipa II Augusta, króla Francji. Natomiast druga jej siostra Gertruda została żoną króla Węgier Andrzeja II. Ale powiedziałam tutaj, że ten ród miał ogromne wpływy na Śląsku i Polsce. I stąd moje pytanie do ojca. Kiedy Śląsk został przyłączony do Polski i jakie to były czasy historyczne? Wiem, że średniowiecze, ale czym one się cechowały właśnie wtedy, kiedy żyła święta Jadwiga?
To jest ciekawe pytanie, związane także z historią Polski i także naszym rozumieniem tego, jak wyglądała państwowość w tamtych wiekach. Czyli właściwie można powiedzieć w pełni średniowiecza. My sobie wyobrażamy, że Śląsk został przyłączony do Polski. Po pierwsze, nie było Polski w naszym rozumieniu. Było jedno państwo polskie i ludzie nie... Jakbyśmy zapytali ludzi 10 wieków temu, czy są Polakami, to tak by nie odpowiedzieli. Byli mieszkańcami, na przykład jeżeli mieszkali w mieście Krakowa czy Poznania, albo byli Ślężanami, Wiślanami jeszcze, byli Mazowszanami na przykład, czy Mazurami, potem tam bardziej oczywiście na północ, Prusami i tak dalej. Nie byli Niemcami, byli Bawarczykami, byli poddanymi księcia Hesji na przykład, czy Palatynatu. Tak podobnie we Francji. Byli poddanymi władcy Franków. Więc oczywiście pamiętamy z historii, że to państwo polskie, pierwsze państwo polskie, które jakoś tak utkwiło w naszej pamięci, w historiografii także z powodu chrztu Mieszka I w 966 roku, a potem właśnie to księstwo, a potem królestwo już, bo Bolesław Chrobry był koronowany, obejmowało te różne plemiona i możemy mówić jako o ziemiach polskich, ale nie jako Polsce. I wtedy Śląsk znalazł się w strefie wpływów właśnie władcy polskiego. A oczywiście przechodził z rąk do rąk i oto cały czas były także i wojny, i kłótnie między Polakami a Czechami. A Czesi znowu także niejednokrotnie znajdowali się pod wpływem władców niemieckich. Więc trudno powiedzieć, że Śląsk był polski jako taki. Należał do ziem polskich i był oczywiście polonizowany i przecież książę Henryk Brodaty, mąż świętej Jadwigi, sama święta Jadwiga, potem przecież na dworze polskim, jako ta kilkunastoletnia dziewczynka, nauczyła się języka polskiego i takim językiem władano na tym dworze także. Ale nie był to na pewno jedyny język, bo w życiu była łacina, a jeżeli byli jacyś dworzanie z języka władający językiem niemieckim, to również tak było. Oczywiście, że Śląsk ciągnął, czy w jakiś sposób dążył ku ziemiom polskim, ponieważ były to czasy rozbicia dzielnicowego, czyli nie było Polski jako takiej, nawet nie było księstwa polskiego jednego, było księstwo wielkopolskie, mazowieckie, czy wielkopolskie też nie takie, nie w naszym rozumieniu oczywiście dzisiejszym, ale i Śląsk.
Mazowieckie.
To mazowieckie mówiłem, tak. I jeszcze oczywiście krakowskie księstwo, które było dzielnicą senioralną, czyli ten, który zyskiwał tytuł seniora z władców ówczesnych, tych książąt dzielnicowych, był władzą także tym księstwem, które przechodziło z rąk do rąk. I oto między innymi również przecież wiemy, były walki między Konradem Mazowieckim a Henrykiem Brodatym, kiedy Henryk dostał się do niewoli, a Konrad go uwolnił, oczywiście, bo Jadwiga błagała, ale w zamian za to, że Henryk zrzecze się praw do tego księstwa senioralnego, do krakowskiego. I Śląsk był o tyle polski i tak długo polski, o ile władcy Śląska, nie było wtedy Dolnego i Górnego Śląska. Oczywiście były też jeszcze drobniejsze księstwa, zależne od tego księcia śląskiego. O ile władcy przyznawali się, czy jakoś dążyli, dążyli do ziem etnicznie polskich. A jeżeli, jak wiemy, w historii tak się stało, to jest już późniejsze czasy oczywiście, następne wieki, następny jeszcze, czyli XIII, XIV, Śląsk już znalazł się w orbicie wpływów czeskich, a potem także i niemieckich, i wtedy był germanizowany naturalnie, bo ludzie przybywali z tamtych stron i tamto prawo tutaj było szanowane.
Ale chciałam się jeszcze zapytać, ale święta Jadwiga była księżną Śląska.
Była Niemką z urodzenia, czyli pochodziła z Bawarii, była Bawarką właściwie, możemy tak powiedzieć, bo pochodziła z tego rodu, który władał zamkiem w Andeksie, tak jak powiedzieliśmy. Ona, ponieważ wiem, jak w tamtych czasach były małżeństwa polityczne, małżeństwa związane z dziedziczeniem, one niekoniecznie patrzono na jakieś tam sympatie, chociaż akurat Jadwiga i Henryk byli udanym małżeństwem, zgodnym bardzo. Czy bardzo się kochali i tak dalej, w naszym rozumieniu dzisiejszym, to trudno stwierdzić dzisiaj. Przypuszczam, że się szanowali bardzo i na pewno przypuszczam, że miłość też między nimi była, ale to nie wyobrażajmy sobie w kategoriach love story, jakiegoś romansu wielkiego. Przybyła na ten dwór jako kilkunastoletnia dziewczynka Bolesława Wysokiego, czyli ojca Henryka Brodatego. Zresztą Brodaty stał się potem, dopiero jak złożyli śluby czystości, obydwoje wstrzemięźliwości w małżeństwie, już po urodzeniu
siedmiorga
dzieci, z których dwoje przeżyło, doszło do wieku dorosłego. Tak, jej córka Gertruda i Henryk Pobożny, który zginął pod Legnicą w bitwie na polach legnickich w 1241. Ale wracając, więc ona nie tyle była nawet w kategoriach Niemki, która przyjechała do Polski. Przyjechała po prostu córka, przedstawicielka rodu magnackiego, to może złe słowo, arystokratycznego, wysokiej szlachty niemieckiej, która tutaj znalazła partię. I oczywiście te księstwa, bo było pytanie także o wpływy, prawda, jak to się działo, że w różnych państwach, różnych stronach Europy poszczególne rody miały wpływy, właśnie przez małżeństwa, przez różne zależności matrymonialne, także dziedziczne, potem oczywiście i polityka, i gospodarka, to wszystko grało rolę. I ona była księżną Śląska, bo książę Henryk był księciem Śląska, za niego wyszła.
Książę Brodaty
był, Henryk Brodaty,
Henryk tak. Brodaty był z rodu Piastów.
Tak, ale na ile wtedy mieli świadomość tego, że są z jednego rodu ci wszyscy książęta, jakąś mieli. Poczuwali się, że są jedną rodziną, bo potrafili to wywodzić oczywiście, nie? Były zapisane, była ta żywa ta świadomość, ale sprawy polityczne niejednokrotnie brały górę. I przecież między nimi również były walki, wtrącali się do więzienia, czy również morderstwa były na porządku dziennym.
No właśnie to, co ojciec powiedział przed chwilą, że Jadwiga orędowała za swoim mężem, kiedy był właśnie w niewoli, to jest obraz zresztą namalowany. Namalowany jest i wisi w nawie głównej w Bazylice Świętej Jadwigi. Tak, Ale wróćmy jeszcze do samej teraz świętej Jadwigi. Mniej więcej już wiemy, jakie było tło historyczne. Tutaj ojciec wspomniał, że święta Jadwiga mówiła kilkoma językami, co jest prawdą. I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj trudno nam to zrozumieć, że w wieku 5 lat została oddana, w 6 dokładnie roku życia, została oddana do klasztoru, gdzie tamtejsze zakonnice
wychowywały ją, tak,
to wydukowały. Kitzingen
to jest na północy Bawarii, czyli musiała te 200-300 kilometrów, była przetransportowana tam do domu. Ona nie przyjeżdżała, nie była w internacie. Nie przyjeżdżało się na święta do domu, to było niemożliwe. To porzućmy wszelkie nasze wyobrażenia o wychowaniu, o odległościach, o czasie. Jak pojechała, to wróciła dopiero po już tam latach do swojego rodzinnego zamku. A jak wróciła, to od razu została przewieziona do Polski.
Tak, od razu wyszła za mąż.
Znaczy, była trochę jeszcze w Polsce, dopiero potem wyszła za mąż.
Uczyła się, nabyła tam umiejętności pisania, haftowania, śpiewu, grała na instrumentach, poznała różne formy towarzyskie, kulturalne, prowadziła jak prowadzić gospodarstwo domowe, roboty ręczne, uprawa ziół. Takie wtedy były priorytety dla kobiet.
Ale znała także i łacinę, piszą nam historycy, i Pismo Święte, że historia Kościoła, żywoty świętych także w tej dziedzinie także odebrała stosowne wykształcenie.
Zresztą brała przykład z tych żywotów świętych, co później zaowocowało w jej życiu. Wyszła za mąż, jak już powiedzieliśmy, w wieku lat 12. I co dalej, proszę ojca?
No, w wieku lat 12, ale tak jest zwykle okres pożycia małżeńskiego, to zaczynał się trochę później. Oczywiście związany był także z dojrzałością osobistą małżonków. Jadwiga więc spełnia swoje obowiązki. Czego się oczekuje od władcy? Tego, że będzie rządził dobrze królestwem, że będzie opiekował się poddanymi. To zresztą charakterystyka władcy chrześcijańskiego. Już o tym mówiliśmy także bodajże w audycji o świętym Wojciechu kiedyś.
Tak.
Że tym się różnił władca chrześcijański od pogańskich, że dla pogańskiego poddani byli własnością, którą można dowolnie oddać, sprzedać, pozbyć się jej i tak dalej, szafować tym życiem. Władca chrześcijański oczywiście także rządzi, nie waha się także przed różnymi karami stosować tych kar, ale poddani ma się troszczyć o swoich poddanych. To było to nowum chrześcijaństwa, które przyniosło chrześcijaństwo także właśnie dla poddanych, nie tylko dla władców, że mieli kontakty z papiestwem, nie tylko, że znaleźli się w orbicie jakiejś cywilizacji zachodniej, ale również dla poddanych, że władca miał się nimi opiekować. Jeżeli właśnie wybuchały też jakieś bunty, były jakieś konflikty, pamiętamy także przy audycji o świętym Stanisławie, no to między innymi na tym tle również, między władcą a kościołem czy biskupem. No więc Jadwiga zaczyna się troszczyć razem z mężem o swoich poddanych, głęboko przeniknięta właśnie Ewangelią, traktując ich nie jako własność i tak wpływając również na męża, ale właśnie jako ludzi, którzy zostali powierzeni ich trosce. Oczywiście, że korzystają ze swoich praw jako książęta i oczywiście gospodarczo, politycznie, oczywiście w sprawach sądowniczych również. Natomiast Jadwiga wykazuje ponadprzeciętną na tamte czasy właśnie taką troskę i upodobanie w tym ludzie biednym, prostym. Sama stara się nie żyć zbyt wystawnie przecież i ten dwór jest dość skromny i mówi się, że to był bardzo porządny dwór. No to jest taka różnica, to znaczy porządny dwór, bo my sobie też nie zdajemy do końca sprawy. Dwory to nie były przykłady cnót wszelkich. Tam na porządku dziennym to są centrum władzy, więc tam były i zdrady polityczne, zdrady cudzołóstwa oczywiście, także morderstwa, zawiść, wszelkie różnego rodzaju spiski i tak dalej. I to tam się nie żyło moralnie. Ktoś szedł na dwórkę, czy na kawalera na dwór, to nie można było oczekiwać, że to będzie, nie wiem, tam będzie klasztor. Nie? I święta Jadwiga stara się, żeby ten dwór był właśnie, jako pierwszy właśnie w księstwie, był przykładem życia chrześcijańskiego. Święta Jadwiga troszczy się o chorych, cierpiących, zakłada taki szpitalik i inne jeszcze miejsca, gdzie zaopiekowani są chorzy. Nawet taka liczba tych chorych, 12 chorych, 13, Pan Jezus i apostołowie, była dla niej ważna. Oczywiście są także obowiązki Jadwigi, te polityczne, one się wyrażają w tym, że trzeba mieć potomstwo, które wejdzie na tron, żeby uniknąć potem walk. I właśnie Henryk i Jadwiga mają 7 dzieci, większość właśnie z nich umiera w wieku dziecięcym czy młodzieńczym, a dożywają w wieku dojrzałego właśnie Gertruda, o której trochę potem więcej będzie jeszcze,
tak.
Henryk Pobożny, który był władcą, ale zginął na tych polach legnickich 2 lata przed śmiercią świętej Jadwigi.
Ja jeszcze tylko wtrącę pewną myśl, bo dotyczącą tego, jaka była właśnie święta Jadwiga, nie tylko zajmowała się chorymi, ale także zajmowała się dziewczętami z różnych środowisk. I one były jakby pod jej opieką. One później wychodziły za mąż, inne wstępowały do klasztoru, jak na przykład Racława, wychowana przez Jadwigę od dzieciństwa. I to też jest taki wielki plus, wydaje mi się, dla postaci świętej Jadwigi, która zajmowała się też najuboższymi dziewczętami.
Oczywiście pokazuje, jak miała szerokie spojrzenie. Nie tylko wąskie, pomoc jakiejś wybranej grupie ludności, bo przecież i założenie tej szkoły katedralnej także we Wrocławiu, i pomoc więźniom, i właśnie ta troska o edukację, także i dziewcząt, tak jak to było możliwe w tamtym czasie, to udowadnia, pokazuje, że bardzo jej zależało na wszystkim, a nie tylko na niektórych sprawach, na dobru własnej rodziny, prawda? Żeby moje dzieci miały dobrze. To jest nieraz takie myślenie tylko o sobie, albo no, o tych, o których kocham. Których kocham, na których mi zależy, jakoś są najbliżsi mojemu sercu.
I żyła bardzo skromnie.
Oczywiście.
Też to było widoczne w jej ubraniu i jest taka pewna anegdota, że jej mąż, czyli Henryk Brodaty, nawet prosił spowiednika świętej Jadwigi, żeby ona nosiła buty, ponieważ chodziła na boso.
Albo w sandałach takich.
Albo w sandałach, tak, co było wielkim utrapieniem wówczas dla męża, ale to tylko taka mała ciekawostka. Wracamy już do naszego głównego nurtu opowiadania, rozmowy. Zaczęliśmy mówić też o świętej Gertrudzie. Znaczy nie świętej, tylko
córce
Gertrudzie, o dzieciach właśnie świętej Jadwigi.
Gertruda to ciekawa postać, bo była potem przełożoną świętej Jadwigi w klasztorze. Ona była obiecana, była narzeczoną jednego z książąt właśnie niemieckich tam w Bawarii, ale ponieważ w zawirowaniach politycznych wziął udział w spisku na króla czy cesarza, więc został potem zamordowany ten narzeczony, został utopiony w rzece za karę i to oczywiście były walki polityczne i Gertruda postanowiła już więcej nie wychodzić za mąż. I wstąpiła do klasztoru, który ufundowała święta Jadwiga, klasztoru Cysterek właśnie w Trzebnicy, który zaraz przylega właśnie dzisiaj do Bazyliki. I gdy Jadwiga już po śmierci Henryka Brodatego w 1238 roku właśnie wstępuje do klasztoru, to Gertruda już tam jest i jest właściwie matka składa śluby zakonne na ręce córki. I tam Jadwiga właśnie pędzi dalej te pozostałe 5 lat jej życia, także właśnie w pokucie, umartwieniu, biorąc przykład między innymi ze świętej Elżbiety Węgierskiej, to jest jej siostrzenica. Wspomnieliśmy o jednej z jej sióstr, która była żoną władcy węgierskiego. Oni mieli właśnie między innymi Elżbietę, tak zwaną Elżbietę Węgierską i ona została świętą, właśnie prowadząc życie właśnie pokutnicze.
Też czytając o świętej Jadwidze, mogę tak wnioskować, że święta Jadwiga, gdyby nie wyszła za mąż, za Henryka, to prawdopodobnie zostałaby siostrą zakonną, ponieważ ona już będąc w szkole zakonnej miała takie marzenia, że chciałaby zostać siostrą.
Może, ale urodziła się w takiej rodzinie, były inne plany.
Tak, była posłuszna.
Posłuszna, rodzice. Ale to nie tak, że była nieszczęśliwa w tym małżeństwie.
Nie, myślę, że tak.
To było zgodne.
Bardzo troszczyła się o swojego męża, była i nawet była bardzo odpowiedzialna za małżeństwo. Może nawet to tak, w ten sposób.
Można jeszcze oczywiście przypomnieć to, że właśnie po urodzeniu tych 7 dzieci zdecydowali się na życie w czystości, w wstrzemięźliwości. Nam to tak. Dzisiaj w małżeństwie tak trochę dziwnie brzmi.
I to ale było w 1209 roku.
Może być.
Złożyli właśnie te śluby.
I odtąd właśnie Henryk stał się brodaty, ponieważ potem już nie golił brody. Dlatego tak jest znany pod tym imieniem. Na dzisiejsze czasy nam się to wydaje trudne, niemożliwe w małżeństwie. Przecież nie o to chodzi. Ale tak wtedy rozumiano także ideał życia chrześcijańskiego Było wielu władców i wiele rodzin, oczywiście także wyżej wysoko urodzonych, które w podobny sposób także i postępowały, i święta Jadwiga właśnie z mężem na tę drogę weszli.
A co oznacza postać świętej Jadwigi dla Kościoła?
Więc myślę, że chrześcijaństwo na serio. Nie chrześcijaństwo z pozoru, tylko dlatego, że jestem ochrzczony, tylko dlatego, bo taka jest kultura, takie są wymagania, okoliczności, społeczeństwo, które czegoś ode mnie oczekuje. Święta Jadwiga, jak wielu władców ówczesnych, mogła pozostać na tym poziomie. I byłoby dobrze. Nikt by jej niczego nie zarzucił. Że była chrześcijanką, prowadziła, fundowała kościół, klasztór fundowała jakieś. No takie były zadania. Skoro władca czerpał zyski, więc również miał pewne obowiązki. Wobec także swojej ziemi, także wobec kościoła. Natomiast święta Jadwiga czyniła więcej. Brała Ewangelię na serio. To znaczy, cokolwiek żeście uczynili jednemu z tych najmniejszych, to i mnieście uczynili. Pierwsza rzecz. Druga, że najpierw wymagała od samej siebie także. Święta Jadwiga, co możemy powiedzieć, no, poszła za tą zasadą właśnie mniej słów, więcej czynów. Bo można wiele gadać o chrześcijaństwie, a także o pomocy innym ludziom, ale to, co dzisiaj nieraz nam grozi, także i w Kościele, czemu poświęcony jest także i ten synod, który się rozpoczął niedawno, w 2021 roku, jesienią, w październiku, żeby chrześcijaństwo było traktowane na serio i żeby nie było formalizmu, właśnie bezduszności, i tylko pozostajemy na poziomie intelektualnych rozważań, a okazuje się, nie ma właśnie i wzajemnego słuchania, i ducha służby.
To bardzo ważne, co w tej chwili ojciec powiedział. To jest ważne. Na tym chyba będzie się budował kościół. Ten kościół, który będzie odrodzonym kościołem, który będzie umiał słuchać, ale także i ludzie będą umieli słuchać
siebie wzajemnie głosu, także.
Siebie wzajemnie.
Znaczy, chodzi oczywiście tutaj o słuchanie Ducha Świętego najpierw, tak. Żeby sobie nie myśleć, że tu chwalimy nagle, wynajdziemy coś, jak nam się podoba i tak zrobimy, niezgodnie z Ewangelią. Tylko chodzi tak. O wierność Ewangelii. I święta Jadwiga, myślę również, chociaż jest bardzo odległa nam nieraz, wydaje się, wiekami, bo to 8 wieków. Ktoś powie właśnie, a takaś historia zaległa tam, zamierzchła i zmurszały księgi, ale święta Jadwiga może być świętą dla nas również. Nie tylko dla władców, nie tylko dla rządzących dzisiejszych, ale i dla nas, dla każdego. Chrześcijaństwo na serio, nie tylko z pozoru, bo tak wypada, bo tego ode mnie się oczekuje, ale wzięcie odpowiedzialności za Kościół, za innych ludzi na 100%.
Podoba mi się święta Jadwiga między innymi dlatego, że kiedy opracowujemy świętych, bo ona nie jest pierwszą naszą świętą, o której mówimy, to pozostali święci wcześniejsi, o których mówiliśmy, na ogół dla mnie byli trudni do naśladowania, ponieważ ich życie często kończyło się wielką męczarnią. Oni umierali w okropnych mękach, byli torturowani. Natomiast święta Jadwiga żyła Bogiem na co dzień i nie musiała umierać jak wszyscy święci. I to mi się bardzo podoba, bo nie wyobrażam sobie, że mogła przechodzić przez takie męki okrutne, jak ostatnio wspomniany święty.
Święty Andrzej Bobola, tak.
Na przykład.
Ale Basiu, gdyby cię wzięli na męki, nie miałabyś wyboru i przeszłabyś.
No,
to znaczy, no, wiadomo, jest jakimś skutkiem.
Jestem pewna, ale wracając do świętej Jadwigi, ona była dla mnie kobietą, nie tylko księżną, ale przede wszystkim była kobietą, którą warto naśladować. To, co ojciec powiedział, ona prawdziwie żyła wiarą i brała, jak czerpała ze słów, które były zawarte w Ewangeliach. Na przykład w Mateuszu, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I ona kierowała się tą zasadą w życiu. Nikt z potrzebujących, ubogich nie powinien przymierać głodem w książęcym grodzie wrocławskim. Warto nadmienić, że nie wiadomo, bo historycy tutaj się sprzeczają, gdzie brała ślub święta Jadwiga. Niektórzy twierdzą, że właśnie być może, jedni mówią, że na zamku, a inni mówią, że właśnie we Wrocławiu. No.
Gdzie wzięła, to wzięła. No, pobrali się na pewno.
Ale to taka ciekawostka, ponieważ my jesteśmy z Wrocławia. To dlatego.
Może być, że tak było.
Tak. Poza tym święta Jadwiga dawała jałmużnę, to co już może wspomnieliśmy. No i co jeszcze? Co jeszcze można powiedzieć?
Ja myślę, że warto sobie tak oczywiście wracać do postaci świętej Jadwigi, ale właśnie w tym kluczu także. Tego, że tego kościoła żywego. Kościoła, bycia członkiem kościoła, który jest dla wszystkich, nie tylko dla wybranych, dla niektórych, jakoś tam dostępny, ale właśnie to pójście na peryferię, o którym też Ojciec Święty Franciszek mówi, Jadwiga szła na peryferię, na te obrzeża. I są ci ludzie, którzy są niezbyt, no nie, na pewno niemajętni, biedni, ale także właśnie w wielkiej potrzebie. Te peryferia właśnie paradoksalnie mogły też być na dworach, gdzie ludzie pozostawali poza zasięgiem kościoła, bo to jest to, co mówiliśmy, jak te dwory również wyglądało. Tam również nieraz są peryferie, nie zależą tylko od stanu majątności. Nieraz można być człowiekiem bardzo bogatym, a bardzo daleko od Pana Boga. Tak, zresztą bardzo często się dzieje też, nie?
W dzisiejszych czasach.
Tak, no i tam również tak się działo. Można być oficjalnie właśnie gdzieś bardzo blisko, ale gdzieś we wnętrzu daleko. I święta Jadwiga, jak mówiliśmy, ten dwór był przemieniony, zmieniony. O to również się troszczyła. Obca jej właśnie była wszelka jakaś taka bezczynność, nie? Wyczekiwanie, że samo coś się odmieni. I no, ta bliskość Pana Jezusa, bliskość Boga, doświadczanie tej bliskości prowadziło ją do tego, żeby być blisko ludzi również.
Kierowała się miłością serca. Myślę, że powiedzieliśmy już bardzo dużo na temat świętej Jadwigi, jak i też czasów, w których ona żyła. A wiem, że teraz, 16 października, ojciec Mariusz brał udział w pielgrzymce z Wrocławia do świętej Jadwigi, do Trzebnicy. Proszę nam opowiedzieć.
Ta pielgrzymka właśnie archidiecezji wrocławskiej, której główną patronką jest święta Jadwiga, do sanktuarium w Trzebnicy, do jej grobu, jest taką tradycją już od, można powiedzieć, kilkudziesięciu lat. Oczywiście to pielgrzymowanie jest związane także i z tą pielgrzymką na Jasną Górę i sierpniową, gdzie pielgrzymka wrocławska już 42, 41 rok, 41 raz teraz w tym roku szła. To została zapoczątkowana przez księdza Stanisława Orzechowskiego, Orzecha. I takim epilogiem tej pielgrzymki, bardziej może także dostępnym dla większości ludzi, ponieważ jest to tylko jednodniowa pielgrzymka piesza, 28 km, jest właśnie ta pielgrzymka jadwiżańska w październiku, zwykle właśnie koło 16 października, w sobotę, która jest w okolicy tej daty, tak żeby jak najwięcej ludzi mogło właśnie pójść. Wyrusza się rano z katedry wrocławskiej, nabożeństwo o 6 rano, potem formują się poszczególne grupy, dołączają ludzie i idziemy niezależnie od pogody do Trzebnicy. Czasem tam, jeżeli jest dużo, bardzo dużo ludzi, to się rozłączamy w pewnym momencie na dwie kolumny, żeby z powrotem tam się zejść. I tam o 16.30 zwykle jest msza święta na placu, przy sanktuarium, przy ołtarzu polowym. To jest, wydaje mi się, jedno z większych zgromadzeń tutaj w tej archidiecezji w ciągu roku. Może są jeszcze jakieś większe, bywały większe na pewno, bo przecież były takie uroczystości różne, przecież i Jan Paweł II, i Kongres Eucharystyczny, czy spotkania TZ, czy Światowe Dni Młodzieży, przecież nawet parę lat temu, ale tak na co roku to jest to takie bardzo wielkie zgromadzenie. I ile osób idzie w pielgrzymce? Na mszy świętej było ponad 10 tysięcy ludzi. W pielgrzymce w tym roku, w 2021, szło 6 tysięcy ludzi. Z tego, co wydaje mi się, dwa lata temu szło troszkę więcej, ale na placu było mniej więcej tyle samo, tak się wydaje, czyli to ponad 10 tysięcy ludzi. I to jest wielkie wydarzenie z różnych parafii, z różnych wspólnot, gdzie się organizują i dołączają do poszczególnych grup. Dzień pielgrzymkowy, to jest właściwie jeden dzień, wygląda, oczywiście odchodzi to całe nocowanie, wiadomo, mycie i tak dalej po drodze, które jest w pielgrzymce na Jasną Górę, czy rozbijanie namiotów, ale porządek pielgrzymki, czy porządek dnia jest bardzo podobny, czyli jest i modlitwa, jest czas na pielgrzymce, na modlitwę i godzinkami, pacierz oczywiście poranny, i różaniec, czy koronka do Bożego Miłosierdzia. Jest chwila ciszy, taka tak zwana strefa ciszy w czasie jednego z etapów, kiedy się idzie w milczeniu, jest czas na konferencję także duchową i czas na pośpiewanie, na pobawienie się również. I zawsze ludzie mają możliwość także, jak to na pielgrzymce jest, żeby z tyłu, tam gdzie idzie kapłan, już, gdzie już nikt nie przeszkadza, z tyłu grupy, żeby przyjąć również sakrament pojednania, bo pielgrzymowanie ma charakter pokutny przede wszystkim. To nie jest wycieczka, to nie jest rozrywka, to nie jest spacer, jakiś sport, ale właśnie podjęcie, to jest uczynek pokutny, podjęcie trudu, ofiarowanie samego siebie, no bo te 28 kilometrów to jednak się mimo wszystko czuje. Nie ma co mówić. A ludzie idą w różnych intencjach właśnie, jako przebłaganie, zadośćuczynienie za grzechy swoje czy innych. W tym roku to pielgrzymowanie miało hasło z rodziną do świętej Jadwigi. Z rodziną do świętej Jadwigi. Idziemy rodzinami, żeby tam nie tylko się jej pokłonić, być przed jej grobem, relikwiami, ale samo pielgrzymowanie w czasie drogi ma dokonać się również coś w moim sercu. Jednocześnie i podziękowanie Panu Bogu, i przeproszenie oczywiście, i prośba za tak wielu ludzi, za chorych, za cierpiących, za Kościół wrocławski także, za ten synod, który się teraz rozpoczął, o powołania kapłańskie i zakonne. Takie były intencje podane właśnie, między innymi takie intencje były podane właśnie w katedrze na początku pielgrzymki.
To jest piękna sprawa, piękny czas i na pewno wielu, wielu ludzi pójdzie w następnym roku, jeszcze w następnym roku, dokąd będą mogli pielgrzymować.
Bardzo gorąco zapraszamy na tę pielgrzymkę. Ideałem by oczywiście było, żeby wszyscy, którzy idą do świętej Jadwigi w październiku, poszli potem w sierpniu na Jasną Górę. Musimy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej osób chciało pójść, wybrać się. Od 2 do 10 sierpnia przyszłego roku, 22, idzie pielgrzymka wrocławska. Serdecznie zapraszamy. Ja zapraszam konkretnie do grupy numer 10, która tutaj z naszej parafii i okolicznych parafii, z naszego dekanatu właśnie wyrusza na Jasną Górę.
A wiek jaki jest?
Wiek?
Dokąd się da.
Dokąd siły pozwalają. Każdy już sam musi ocenić także, jak może. Są przecież nieraz ludzie i starsi, którzy idą na pielgrzymkę, a są młodsi, którym akurat zdrowie może nie pozwala. Ale zawsze jest także grupa 16, tutaj we Wrocławiu, grupa pielgrzymów duchowych. Jeżeli ktoś nie może, to ksiądz Aleksander Radecki jest przewodnikiem pielgrzymów duchowych, którzy otrzymują i materiały, czy w gościu wrocławskim niedzielnym, czy w niedzieli. I w Radiu Rodzina są specjalne także audycje i także ci ludzie mogą się gromadzić, także i w swoich parafiach, na miejscu tutaj, czy w jakiejś parafii tutaj, także we Wrocławiu, żeby pielgrzymować duchowo na Jasną Górę, chociaż nie mogą fizycznie.
Dziękuję bardzo. I myślę, że na tym zakończymy naszą audycję. Bierzmy tylko przykład ze świętej Jadwigi, która potrafiła pokłonić się przed każdym człowiekiem, biednym, chorym, więźniem. I tak trzeba, bo tak uczy nasza Ewangelia Jezus Chrystus, który pochyla się nad każdym. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy brali udział w tej audycji. Dziękuję pani Joannie Łukaszuk, która zaproponowała, abym właśnie taką audycję poprowadziła. Dziękuję pani Dorocie, która pomagała mi w tworzeniu tej audycji. No i naturalnie naszym gościom, siostrze Dionizji i księdzu Piotrowi, a na końcu, a może przede wszystkim ojcu Mariuszowi Mazurkiewiczowi, który jest przecież naszym opiekunem radiowym.
Ja także bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do audycji o świętej Jadwidze.
To tylko poprosimy jeszcze o błogosławieństwo dla słuchaczy wszystkich, no i dla nas.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Do usłyszenia i życzymy spokojnej nocy wypoczynku.
I zapraszamy na następne audycje.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.